Skutki sakramentu pokuty. Jezus swoją publiczną działalność rozpoczął od wzywania do nawrócenia. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Z jego misją związane było także odpuszczanie grzechów. Twoje grzechy są odpuszczone. Wycznych, popatrzmy, przy powieściach nauczał, że Bóg jest miłosierny, że Bóg przebacza człowiekowi jego grzechy. Sam mówił o sobie, że przyszedł, aby wzywać grzeszników do nawrócenia i wymagał przy tym wewnętrznej przemiany, a nie tylko zewnętrznych praktyk. Ostrzegał tych, którzy nie podejmowali pokuty, nie zmieniali swego postępowania. Wzywanie do pokuty należało również do ważnych zadań apostołów już w czasie jego ziemskiego życia. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenie, jak zapisał święty Marek. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus przekazał władzę odpuszczania grzechów apostołom. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Od Niego Kościół otrzymał posługę jednania, czyli władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów. W nauczaniu Kościoła sakrament pokuty ukazywany jest na tle dziejów zbawienia. Pojednanie grzesznej ludzkości z Bogiem jest bowiem centralnym wydarzeniem całej historii zbawienia. Bóg pierwszy wychodzi z inicjatywą zbawienia już w Starym Testamencie i dokonuje go ostatecznie i raz na zawsze za pośrednictwem swojego Syna, przez jego śmierć i zmartwychwstanie. Chrystus, jak pisze święty Paweł, umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Także Duch Święty ma swój udział w dziele pojednania grzeszników. Łaska pojednania jest udzielana właśnie mocą Ducha Świętego. Pierwsze zwycięstwo nad grzechem dokonuje się w człowieku w sakramencie chrztu. Chrzest jest pierwszym prawdziwym pojednaniem grzesznika z Bogiem, które staje się równocześnie podstawą każdego następnego powrotu do Boga i fundamentem odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty i pojednania. Sakrament ten bowiem przywraca człowiekowi utraconą przez grzech ciężki łaskę życia Bożego, otrzymaną po raz pierwszy na chrzcie. Dlatego ojcowie Kościoła nazywali go także drugim chrztem lub drugą pokutą. Obecnie sakrament ten nazywamy sakramentem pokuty i pojednania. Nazwa ta ma swoje uzasadnienie w Piśmie Świętym, też w tradycji Kościoła. Według Biblii pojednanie jest dziełem Boga, który łączy ludzi między sobą i z Nim samym przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa. Tę posługę jednania zlecił z kolei Chrystus swojemu Kościołowi. Wszystko zaś pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując naukę pojednania. Tak więc nazwa pojednanie lepiej wyraża samą istotę sakramentu przebaczenia, przebaczenia grzechów, które jest darem miłosiernego Boga dla upadłego po chrzcie człowieka. Jest ponownym uświęceniem. Nazwa pokuta natomiast nawiązuje do czynów penitenta, które są nieodzowne do tego, aby nastąpiło pojednanie z Bogiem i Kościołem. Określenie tego sakramentu nazwą sakrament pokuty i pojednania oznacza więc, że to, co stanowi jego istotę, penitent, który odpowiada na Boże wezwanie do nawrócenia, czyni pokutę, a Bóg w swojej dobroci i miłosierdziu przebacza mu grzechy, przywraca godność swojego dziecka, czyli dokonuje ponownego pojednania ze sobą i społecznością Kościoła. Sakrament pokuty i pojednania jest konieczny jedynie dla tych chrześcijan, którzy przez grzech ciężki zerwali więzy przyjaźni z Bogiem. Wszystkim innym jest zalecany, gdyż daje siłę w słabościach i pomaga w pełni żyć wolnością dzieci Bożych. Dlatego Kościół zaleca częste i pozbawione rutyny przystępowanie do tego sakramentu, aby nieustannie doskonali w sobie łaskę chrztu, zwalczać swoje wady, grzechy powszednie, ale także otwierać się na działanie Ducha Świętego, który pobudza do gorliwej praktyki miłości chrześcijańskiej. Cała skuteczność, więc popatrzmy, pokuty polega na przywróceniu nam łaski Bożej, na zjednoczeniu nas w przyjaźni Boga. Celem i skutkiem tego sakramentu jest więc pojednanie. U tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym i z pobożnym nastawieniem, zwykle nastają po nim pokój, pogoda sumienia, ale też wielka pociecha duchowa. Istotnie sakrament pojednania z Bogiem daje prawdziwe zmartwychwstanie duchowe, przywrócenie godności i dobro życia dzieci Bożych. Najcenniejszych z tych dóbr jest przyjaźń z Bogiem. Sakrament pokuty jedna nas z Kościołem, jak mówiliśmy, bo grzech osłabia lub rozbija wspólnotę braterską. Sakrament pokuty naprawia ją lub przywraca. W tym sensie nie tylko leczy on powracającego do komunii kościelnej, do tej wspólnoty, ale lecz także ożywia życie Kościoła, który cierpiał z powodu grzechu jednego ze swych członków. Tu możemy oczywiście nawiązać do tego pięknego obrazu, który rysuje nam w liście do Koryntian święty Paweł, który mówi, że Chrystus jest głową ciała, a my jesteśmy jego członkami. I nie jest to obojętne, gdy jakikolwiek członek tego ciała choruje. Zresztą jak odniesiemy to do swojego ciała, to nawet drobna jakaś rana, prawda, daje nam jakiś niepokój, czy bolący ząb, no popatrzmy, to już w ogóle jesteśmy nieraz nie do życia. To przesłania nam wszystko i nawet się trudno uśmiechnąć, czy jakoś dobrze, normalnie pomyśleć, dopóki nie rozpocznie się proces leczenia. Grzesznik przywrócony do komunii świętych lub utwierdzony w niej zostaje umocniony przez wymianę dóbr duchowych, jaka dokonuje się między wszystkimi żywymi członkami ciała Chrystusa, zarówno pielgrzymującymi jeszcze, jak i tymi, którzy już są w Ojczyźnie Niebieskiej. Jak pisze Ojciec Święty w adhortacji Reconciliatio et Penitentia, Jan Paweł II, należy też dodać, że owo pojednanie z Bogiem rodzi, można powiedzieć, dalsze pojednanie, które naprawiają inne rozdarcia spowodowane przez grzech. Penitent, który uzyskał przebaczenie, jedna się z samym sobą, w głębi własnego ja, odzyskując wewnętrzną prawdę, jedna się z braćmi, w jaki sposób przezeń skrzywdzonymi i znieważonymi. Jedna się z Kościołem, jedna się z całym stworzeniem. W sakramencie pokuty grzesznik, poddając się miłosiernemu sądowi Boga, uprzedza w pewien sposób sąd, któremu został poddany na końcu życia ziemskiego. Już teraz bowiem w tym życiu jest nam dana możliwość wyboru między życiem i śmiercią. I tylko idąc drogą nawrócenia możemy wejść do Królestwa Bożego, z którego wyklucza grzech ciężki. Nawracając się do Chrystusa przez pokutę i wiarę, grzesznik przechodzi ze śmierci do życia. Nie idzie na sąd. Popatrzmy, to też taka, tak jakby słuchając piosenki, jakie życie, taka śmierć, no ale to też ma, jakie są wybory, takie odniesienie, jakie są wybory dziś moje, taki będzie ten wybór, gdy będę opowiadał się po stronie Boga, czy przeciwko Bogu, że chcę, by On był w moim życiu na koniec moich dni. Nieraz tak może myślimy, że będzie jeszcze czas na pokutę, na nawrócenie, że może się aż tak bardzo nie należy przejmować, ale popatrzmy, ten moment też nie od nas zależy, a co więcej, tak jak słyszeliśmy o tych skutkach, jakie są skutki dla mnie, skutki dla wspólnoty Kościoła, mojego grzechu, skutki dla tych, z którymi, pośród których żyję, to wszystko nie jest bez znaczenia. Też warto nad sobą zastanawiać się, warto pomyśleć, że tym, który mi przebacza, jest Ojciec miłosierny. Bo ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym, popatrzmy, przebaczył synowi wszystkie grzechy, chociaż on żadnego z nich nie nazwał w konkretny sposób. Także podczas spowiedzi przebaczone są wszystkie grzechy i przywrócona jest mi moja godność. Ten piękny obraz ojca i syna marnotrawnego. Grzechy, które wyznaję, też można by podzielić, bo człowiek jest duchem, duszą i ciałem i można by je w jakiś sposób też podzielić i zobaczyć nawet, jakie skutki powoduje każdy z grzechów. Nieraz zwracamy uwagę i wyznajemy te, które jak gdyby najbardziej nam się może dają we znaki, czy tak to postrzegamy, że te grzechy cielesne, ale popatrzmy, że gorsze są grzechy może mniej widoczne. Duchowe, chociaż zawsze wyrażają się na zewnątrz, w naszych słowach, relacjach z Bogiem, ludźmi. Popatrzmy, pomyślmy, nieufność, pycha, obmowa, nienawiść, niewdzięczność, zazdrość, niewiara, czy różnego rodzaju formy jakiegoś tam bałwochwalstwa. To wszystko skutkuje. A przez sakrament pokuty, kiedy wyznajemy nasze grzechy, nieraz tak może też myślimy, po co się spowiadać, a tu widzimy w tej katechezie, jeżeli z wiarą, z miłością, też przyjmujemy ten sakrament, przeżywamy go, zmienia się też nasza sytuacja, zmienia się też i nasze życie. Sakrament pokuty, pojednania jest jednym ze sposobów oczyszczającego działania Kościoła, stanowiąc jednocześnie jego taką najdoskonalszą formę, sakrament. No, oczyszczenie z grzechów dokonuje się także przez post, jałmużnę, modlitwę, o tym też mówiliśmy, rozważaliśmy podczas Wielkiego Postu, przez głoszenie Słowa Bożego, nabożeństwa pokutne, modlitwę pańską, gesty pojednania, też to upomnienie braterskie, które winienem względem brata, siostry stosować nie tak właśnie, żeby mu dopiec, ale żeby pomóc mu powrócić do Boga, do wspólnoty, by mógł się pojednać. To szczęna miłość bliźniego, uczynki miłosierdzia, różne formy pokuty też powinny, popatrzmy, prowadzić do Eucharystii, która jest ofiarą naszego pojednania. Msza Święta ma moc gładzenia grzechów powszednich, broni od popadnięcia w grzechy ciężkie. Ma to też miejsce przede wszystkim dzięki pokutnym częściom liturgii mszalnej. Akt pokuty, liturgia słowa, modlitwa pańska, Baranku Boży, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. I wszystkie formy chrześcijańskie pokuty powinny rodzić się, także ten główny sakrament pokuty i pojednania, rodzić się z wiary, nadziei i miłości. W zasadzie mają zawsze te same elementy składowe. Świadomość popełnionego grzechu, przyznanie się do winy, żal za grzechy, także te zaniedbania w naszym życiu, ich wyznanie indywidualne, połączone z wolą zmiany życia, gotowością zadośćuczynienia, przyjęcia daru przebaczenia i wdzięczności Bogu za jego pojednanie.